Dobry wieczór Państwu, Lechia Podcast, odcinek 45. Dzisiaj w wyjątkowych okolicznościach po wielkich nerwach związanych z meczem ze Stalą Mielec i w wyjątkowym składzie jest z nami dzisiaj Sławek Łapiński. Cześć Sławku.
Dobry wieczór, cześć.
Jest oczywiście Maciek Głąbiowski.
Dobry wieczór Państwu.
Jestem ja, Stanisław Kaczorowski. Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Pogadamy sobie dzisiaj o tym tym meczu. Tak jak tutaj widzę na czacie, Szybek 45 pisze, trochę minęło od ostatniego podcastu. Tak, minęło. Liczyliśmy na to, że w międzyczasie Putin zrobi magika i wtedy wrócimy w wielkiej chwale, ale niestety Putin się ociąga. No ale trudno, może doczekamy tego pięknego momentu.
Putin, nie pękaj.
Nie pękaj. Tak jest, zgadza się. No więc co panowie, może tak po prostu na razie już odkładając te pucharowe tematy, o samym meczu może najpierw. Jak to z waszej perspektywy wyglądało, bo dla mnie no ten początek meczu, ten pierwszy kwadrans, bo to był taki, że ja się zastanawiałem, czy to moja symulacja z FIFA nie wejdzie jednak. Tam było 286 do zera. Chłopaki chyba się starali, żeby trochę tych goli wklepać. No, mogło być wyżej na pewno po tych pierwszych dwóch kwadransach, powiedzmy, jak to się wam oglądało. Może Sławek zacznie.
Ja myślę, że pierwsza połowa to naprawdę bardzo fajna i te 3-4-0 to no spokojnie powinno być, ale nie było niestety.
No tam to chyba Stan miał chyba tą jedną sytuację, tylko co Nalepa wybronił tak naprawdę. I no w tych sytuacji było strasznie dużo, trochę martwiło ten brak wykończenia, ale no taka Lechia odmieniona. Tak jakby im się chciało to czwarte miejsce zdobyć, jakby ten krótszy urlop im nie przeszkadzał. Tak to wyglądało.
Tak, to jakby tak jak trener Kaczmarek powiedział na konferencji, widać, że z takim odpowiednim nastawieniem mentalnym ostatnio wchodzą w te mecze, bo to już był piąty mecz, zdaje się, z rzędu, w którym Lechia strzela bramkę w pierwszym kwadransie gry. To jest coś dużego i faktycznie mocno zaczynamy te spotkania i drużyny, nasi rywale nie potrafią się temu przeciwstawić, bo tak jak słuchałem rozmów z piłkarzami Stali Mielec, to oni wiedzieli, że Lechia mocno zaczyna spotkania i oni mieli w planach wyjść wyżej na Lechię i się temu przeciwstawić, ale im się to po prostu nie udało, więc cieszy to, że jesteśmy w stanie tak bardzo zdominować. Natomiast, no cóż, nie cieszy to, co się dzieje później, czyli w pewnym momencie odpuszczamy, tracimy kontrolę nad meczem. Wiadomo, że nie da się na pełnej intensywności grać 90 minut, ale jednak te ostatnie dwa spotkania były no tak niebezpiecznie podobne do siebie.
No tak, a jak myślisz? Ta Mielec jeszcze w ogóle ona nie tylko nie wyszła wysoko, ale ona generalnie nie wyszła, nie? Tamten, to co się działo w obronie Stali Mielec, to był jakiś dramat, nie?
Tak, właśnie, się zastanawiałem, czy oni wyszli z samolotu tam do przerwy, bo mieli podróż samolotem, myślę, że dla mieszkańców Mielca to była wielka atrakcja. Natomiast no faktycznie dopiero po przerwie coś tam zaczęło się dziać. Sławkowi oddam głos.
Bo a jak myślisz?
Nie mamy tutaj jeszcze dopracowanego, szczególnie, że się nie widzimy, więc no tak musimy trochę tym głosem uczyć się operować, no ale dobra.
Sławek. A jak myślicie, ta pierwsza, druga połowa Lechii to jest efekt przygotowania fizycznego, czy to w głowach bardziej siedzi? Bo tutaj też komentarze są różne i się zastanawiam, może czat też jakieś opinie wyda.
No właśnie, na czacie możecie pisać, co o tym sądzicie. Trener był też...
Patrzą takie osoby na czacie, to się trochę boję już, nie? Ale okej.
Okay. Aha, w ogóle zerknijmy może jeszcze na czat, zanim czekamy na odpowiedzi wasze. Bartek na Uzbartonie pisze, że dobrze się oglądało, a potem źle, a potem znów dobrze. To jest bardzo ekspercka opinia, jak najbardziej... poziomem pasuje do portalu lechia.pl.
Tak, prawie czyta się to jak przewidywane składy, nie?
Tak, dokładnie, dokładnie. Mogliśmy Gettingera zaprosić. O Gettingerze jeszcze sobie porozmawiamy, to Tomek Hatta napisał.
Albo innego jakiegoś skoczka też, nie? Bo tam jeszcze jest chyba...
No tak, 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 możliwe. W Mielcu to tam chyba mają nawet skocznię jakąś. Tak więc tak, dobra. Trener Kaczmarek mówił, że chcemy grać...
Na mamucie.
90 minut na takiej intensywności, pisze Fifi Juszczak. Myślę, że trenerowi nie o to chodziło, że 90 minut na takiej intensywności, ale 90 minut trzymać poziom. Nie mówił o intensywności raczej, bo też to trener powtarzał, że nie da się grać na pełnej intensywności przez tak długi czas, że są różne fazy w meczu, to wiadomo. Nie da się cały czas dominować. To, co też trener odpowiedział, że... Jak dzieje się coś takiego dziwnego, jak na początku pierwszej połowy ta bramka, no musimy to przyznać, no dla Stali była taka no z dupy, no nie było tak, że Stal mocno pracowała na tego gola, że to była super jakaś wypracowana sytuacja i tak dalej. Tak naprawdę ten strzał by spokojnie Kuciak obronił, no gdyby nie to, że niefortunnie się odbiła od Maloczy i go zaskoczyła ta piłka, więc... I takie sytuacje, jakby każdą drużynę, na każdym poziomie, nawet jak weźmiemy sobie drużyny najlepsze na świecie z Ligi Mistrzów, o tym właśnie mówił trener na konferencji, na każdą drużynę jakiś wpływ mają takie sytuacje i no nie da się z tym za bardzo nic zrobić. Myślę, że to, co Lechia mogłaby zrobić, żeby się jakoś przeciwstawić takim sytuacjom, nauczyć się im zapobiegać, to po prostu mieć plan na coś takiego. Bo mam wrażenie, że za każdym razem, gdy dostajemy taką bramkę i zaczynamy się gubić nagle przy prowadzeniu dwubramkowym, że piłkarze nie wiedzą, co robić za bardzo. I myślę, że jakby każdy wiedział, był przygotowany na taki scenariusz, czyli nie, dostajemy taką bramkę, okej, moje zadania są takie, takie i takie, to i to mam zrobić, w taki sposób gramy drużynowo i tak dalej, żeby drużyna miała jakby i nakreślony scenariusz na taką sytuację, żeby każdy z osobna wiedział, jakie są jego zadania i co ma robić, bo myślę, że jesteśmy strasznie właśnie tacy nieprzygotowani na takie sytuacje. I może po prostu należałoby to jakoś przepracować i jakoś to z drużyną właśnie przegadać, przygotować tych zawodników na takie scenariusze.
A może trzeba pogonić zawodników, którzy u Stukowca grali? Może, nie wiem, klątwę rzucił na nich, że się bronią? No,
bardzo możliwe.
No, takie
bardzo
stukowcowe możliwe. Się zrobiło w ostatnim czasie strasznie. Strzelamy i zapominamy, jak gramy.
Tak, znaczy akurat u Stukowca myślę, że znaczy też zależy od czasu, tak, bo w tym sezonie, kiedy zdobyliśmy puchar, to dobrze nam to wychodziło. To strzelanie, szybkie strzelanie bramki, a potem obrona. To wychodziło całkiem nieźle, chociaż tam też dużo farta było, ale jednak ta obrona była w większości przypadków skuteczna. Tutaj to wygląda na mniej kontrolowane niż kiedy było wtedy. Więc myślę, że to jest kwestia jakiegoś po prostu przygotowania zespołu, ale mówię, tak naprawdę nie wiemy i się nie dowiemy. I możemy tylko liczyć na to, że drużyna to jakoś przerobi i się nauczy reagować po prostu w odpowiednich sytuacjach.
Właśnie jeszcze to odnośnie reagowania, to jedna rzecz mi rzuciła dosyć mocno w oczy, to bardzo duża liczba bezsensownych, niepotrzebnych fauli, jakoś chyba rekordowo, albo może wcześniej ja tego nie zauważałem, żeby aż tak dużo było. Przez to jakieś wolne, jakieś stałe fragmenty, które Stal potrafi wykorzystywać i niepotrzebnie jakieś tam podnoszenie ciśnienia przez to dzisiaj.
Tak, ale też mam wrażenie, że troszkę sędzia się do tego dołożył. Że nie czuł gry do końca, że te faule często takie bardzo miękkie gwizdał, że trochę nie panował nad tym, co się dzieje na boisku i na przykład za wcześnie dawał żółte kartki. I to też z tego troszkę wynikało. Jakby to nie tylko bym tutaj Lechię za to winił, bo myślę, że wielu tych fauli mogłoby nie być po prostu, bo decyzja sędziego jak najbardziej mogłaby być inna. I to było takie, ale tak, zgadzam się, że to trochę, że to było denerwujące, tak już ogląda się ten mecz, jest jakaś ważna sytuacja i sobie myślisz tylko w głowie bez faulu, oni tu zaraz jakieś głupie pociągnięcie czy coś i gwizdek jest, więc to faktycznie nas tak wybijało troszkę z rytmu. Ale w ogóle zahaczyliśmy trochę o trenera Stokowca. To ja tak sobie sprawdziłem dzisiaj, jak wygląda średnia punktów zdobywana w tym sezonie przez Lechię z podziałem właśnie na trenerów. To taka ciekawostka w międzyczasie. Za Piotra Stokowca Lechia zdobywała równo 1,5 punktu na mecz, co nie jest jakimś najgorszym wynikiem. Z trenera Kaczmarka 1,81, więc no, jest poprawa dość. Tak, czyli ja więcej. Brawo, Maćku.
Może to uzupełnię. W tym najlepszym sezonie Stokowca 18-19 Lechia zdobywała 1,81 punkta na mecz, tak jak Kaczmarek w tym sezonie.
No proszę, jaką...
Kaczmarek jest Deniu Stokowiec.
No. Natomiast mamy jeszcze dwa bardzo trudne mecze, nie zapominajmy, to nie jest jeszcze koniec sezonu, więc niestety myślę, że ta średnia troszkę zmaleje.
Chyba nie.
Nie, tak myślę, że nie. Myślę, ja mam nadzieję.
Z tą pogonią to te... bo uda się coś ugrać. Tak na spokojnie.
No, mam nadzieję, że poziom będzie trzymany. W każdym razie naprawdę porządnie to wygląda, jeśli chodzi o punktowanie Lechii w tym sezonie, ale też nie można zapominać, że tak jak pewien redaktor z Gdyni powiedział, że te punkty Lechii to głównie zasługa Isaka z Lecha. No, takie krążą opinie. Więc no, dziennikarze znów dają popis w takich kluczowych momentach sezonu.
To są fakty, nie? To jest fakty i to jest nieustanna walka. Dziennikarze, politycy, aktorzy, kto z nich jest najgłupszy. No tego nie. Nic z tym nie zrobisz.
My możemy tylko przyglądać się i oceniać.
I bić brawo.
Zmieniać kolejność na podium.
Nieustanna walka, tak jest. Tutaj rzuciłem okiem na czat. Bartoni pisze, że zatęsknięcie za Kubickim. Okej. Okay. Fajne, takie, czasami takie uczucie tęsknoty...
Typowy Bartoni.
To jest fajne uczucie, nie? Tutaj Przemek pisze, Statkiewicz, sam mam mieszane uczucia co do osoby Kubickiego, za to dziś debaty zirytował mnie mocno, nie podając do zwolaka, który był na czystej pozycji i nie kryty. No fakt, ale...
Fakt, nawet my jesteśmy wkurzeni na Diabatę, najwięksi jego obrońcy.
Uczymy się nie da się go obronić. Ale tak, no, jakbyśmy się mieli wkurzać na zwolaka za każdym razem, kiedy nie podał, a... strzelił, to byśmy się praktycznie tak jak się wkurzamy na niego, nie? Chyba.
Cały czas. Tak, no ale Zwolak dzisiaj man of the match.
Zwolak top, nie? No dzisiaj Zwolak top. Ja muszę powiedzieć, że bardzo mi się dobrze go oglądało i nawet na końcu był, a propos tutaj też przygotowania fizycznego, że zasuwał na końcu niesamowicie. Ostatnie minuty meczu on cały czas tam latał, nie? Za to
widać, jaki był zmotywowany. To się dobrze ogląda.
To przygotowanie to nie do końca chyba bardziej głowa, lenistwo, jakieś coś takiego, nie?
Myślę, że raczej, wiesz, no, jeżeli patrząc z perspektywy Stali Mielec, strzelasz taką bramkę i od razu czujesz, że jesteś jedną akcję tak naprawdę od remisu i od razu dostajesz takiego pozytywnego kopa, adrenalina i tak dalej i jedziesz i zasuwasz. I chodzi o to, żeby być na to przygotowanym właśnie. I mam wrażenie, że my jako drużyna tego scenariusza nie mamy przećwiczonego, że tak powiem, znaczy w praktyce już mamy niestety przećwiczone.
Tak, tam był nawet problem z wybiciem piłki prostym, nie?
Tak, dokładnie. I nie wiemy właściwie co grać, jak grać, nie wiemy jak uspokoić tę grę, bo To jest chyba najważniejsze w tym przypadku, bo my wyglądamy, jakby tam był jakiś pożar totalny. Nie wiemy po prostu, co się dzieje, co zrobić i nawet najprostsze rzeczy nie wychodzą i nawet jak się chce wybić piłkę w aut, to idzie do piłkarza Stali Mielec czy innego rywala. Więc myślę, że tu jest praca do zrobienia przez trenera. Drużyna w takiej sytuacji, każdy zawodnik powinien wiedzieć, powtarzam się, a moim zdaniem to jest, jak dziwię się, że trener o tym nie mówił na konferencji po prostu. To jest rzecz, którą drużyna musi po prostu przerobić, przetrenować i muszą wiedzieć, co robić w takiej sytuacji, szczególnie, że są drużyną, która chce dominować w meczach, chce dominować w lidze, więc takie sytuacje, że będą prowadzić 2-0, miejmy nadzieję, będą się zdarzać często. No i właśnie. Więc myślę, że jednak
za często, na często z tego są remisy.
Michał Majewski pyta, czemu Stec nie grał. Stec ma kontuzję. Tak szybko odpowiadam.
Także tak. Takich rzeczy nie wiedzieć naprawdę, szok.
No. Co jeszcze o Zwolaku? No właśnie, Zwolak wreszcie strzelił przynajmniej połowę sytuacji, które miał w meczu. Ja tak pół żartem, pół serio. Większą połowę. Coś tam zmarnował, ale powiedzmy, że dzisiaj jest rozgrzeszony w 100%, bo hat-trick to hat-trick zawsze spoko, 3 punkty są, więc Zwolak jak najbardziej rozgrzeszony. I co już pisałem na Twitterze, Zwoliński jest liderem klasyfikacji strzelców Ekstraklasy, która nie uwzględnia bramek z rzutów karnych. No wiadomo, że z karnego to nawet ja bym trafił czasem. A są zawodnicy, których dorobek strzelecki głównie opiera się na rzutach karnych, więc myślę, że taka klasyfikacja jest bardziej miarodajna. I Zwoliński prowadzi w tej klasyfikacji z 14 bramkami, dalej Amaral, Sekulski, Isak z 13 trafieniami i Iwi 12. Tak
więc... Ja myślę, że jakbyśmy dobrze poszukali, to byśmy znali jakąś klasyfikację, gdzie my też jesteśmy najlepsi, ale...
Trzeć pozytywnie.
Szanowni Państwo, mała przerwa była. Witamy ponownie.
Maciek, nie denerwuj mnie.
Ja nie denerwuję. To tutaj do firmy Microsoft. Tutaj.
Dobrze.
Wysypało mi Skype, ale już jesteśmy z powrotem. Witamy.
Ale naprawdę nie będzie tego słychać?
Ale czego?
Co dobra. I tak ciebie nikt nie słucha. Tak mi się wydaje. Pytanie o Zjawińskiego na czacie. Jak uważacie po powrocie?
No właśnie, sam nie wiem, bo konkurencja będzie bardzo duża, bo Flavio, jeżeli przedłuży kontrakt, to prawdopodobnie przedłuży Zwoliński, do tego Diabate i Sezonienko, więc tu robi nam się tak naprawdę 5 napastników. A myślę, że trener ich wszystkich nie zmieści, że tak powiem, żeby wszyscy grali i ktoś tu znowu będzie musiał albo na jakieś wypożyczenie iść.
A jeszcze byśmy chcieli Okoniewskiego na pewno w kadrze.
Tak, no jeszcze Okoniewski dobrze się prezentuje w rezerwach i też byśmy chcieli, żeby pierwsze minuty w Ekstraklasie zaliczał. Więc nie wiem, trochę mamy kłopot bogactwa w tym ataku, okazuje się. Bo Sezonienko bardzo dobrze się pokazuje w ostatnim czasie. Ma już 6 asyst na koncie. Chyba najwięcej w całym naszym zespole, więc naprawdę bardzo dobra statystyka tutaj po jego stronie. Diabate idzie w dobrym kierunku, jego rozwój, tak możemy napisać. Nie wiadomo, jestem ciekaw, jak to Kaczmarek sobie poukłada. Szczególnie, że mam wrażenie, że z tych napastników, którzy obecnie są w kadrze, tak naprawdę on ich wszystkich jakoś tam ceni, daje im czas, wyraża się o nich w pozytywnych słowach, więc nie wiem, obstawiałbym, że jednak ten Zjawiński znowu będzie wypożyczony. Może do Chojniczanki, żeby im pomóc.
No ale też trzeba brać pod uwagę transfery wychodzące, no bo nie wiem, myślę, że za Zwolińskiego oferty będą. A wiadomo,
mogą być, ale
zaproponuje pieniążki Lechi, to...
Komuś się mogą oczka zaświecić, ja wiem, ale tak, ale jeszcze trzeba brać pod uwagę tę sytuację z potencjalnymi zmianami właścicielskimi.
Oj.
Więc tu może być też ciekawie. Tak naprawdę teraz możemy sobie gadać, gdybać, ale tu jest tyle zmiennych i niewiadomych, że... No nie przewidzimy, co się stanie. No na pewno nam napastników nie zabraknie, tego jestem pewien.
Ja bym jeszcze dokupił nawet kilku i...
Na testy wziął.
Czemu nie? No pewnie.
Juda Wojciechowski, nie? Ma być właścicielem Lechii. To tam od Iwana Andrzeja, nie? Jakaś świeża informacja. Mhm.
Tak, zgadza się. Ja rozmawiałem z Andrzejem i on mówił, że...
Pytał na
no. Tak, co tam jeszcze? A w ogóle w tym meczu ze Stalą to mam wrażenie, że jakbyśmy wszyscy trzej chcieli wytypować taką trójkę najlepszych w Lechii, to byśmy wytypowali tych samych piłkarzy. Bo tu jest raczej oczywiste, że będzie to Zwolak, Nalepa i Kałuziński. Tu chyba w ogóle nie ma żadnych wątpliwości.
Tak. Tak.
Tak jest. Potwierdzam.
Kałuża w ogóle kapitalnie się wprowadził.
W destrukcji i w ataku super. No naprawdę, gościu jest niesamowity. Progres zrobił.
No właśnie, gdzie jakby teraz o tym też trener na konferencji mówił, że troszkę został przesunięty. Został przesunięty na tą ósemkę z dziesiątki. I też bardzo dobrze się spisał. I kurczę, jakby coraz lepiej to wygląda w jego przypadku. Kolejna asysta, fajnie ten środek ogarniał, nie bał się brać ciężaru gry na siebie i naprawdę wygląda to pozytywnie. I też mam nadzieję, że on szybko od nas nie ucieknie, bo też prawdopodobnie już teraz latem będą jakieś oferty za niego, biorąc pod uwagę to, jak szybko piłkarze uciekają z naszej ligi. Więc niech jeszcze rok pogra, troszkę asyst i bramek dorzuci i wtedy może niech odejdzie za dobre pieniądze, ale wydaje mi się, że ma duże szanse, żeby właśnie się dobrze rozwinąć i ruszyć z karierą na zachodzie w jakimś w miarę niedługim czasie.
Oby lepiej jak Żuk niż Żukowski.
Tak.
Bo on tam kariery nie robi.
Nie robi i właśnie też jestem ciekaw, co z nim będzie, bo był chyba w jednym meczu zagrał, jakimś pucharowym i po tym już nic i nawet nie ma go na ławce i tylko z trybun ogląda mecze więc, i robi sobie selfiaki w szatni po zwycięstwach, więc nie wiem, może do nas wróci.
Fajna połowa w sumie.
Michał Majewski pyta, dlaczego Klemens jest cienki?
Bo słabo gra w piłkę, następne pytanie.
No.
Dziękuję bardzo. Kto jest agentem Kałuży? Pyta Fifi Juszczak. To jest ciekawe pytanie. Nawet nie pamiętam. Kałuziński. Sprawdzam w mojej bazie osobistej.
Transfermarktu.
In Football. A, Daniel Weber.
Nowe.
Tak. Może do Widzewa ucieknie.
Pewnie.
Wszyscy do Widzewa.
Jako pierwsi podajemy tę wiadomość. Proszę, spadaj mi źródła.
Ale nie, no, akurat Daniel Weber ma jakby powiedzmy dobre kontakty w Lechii, więc myślę, że on tam Widzewie też, ale akurat Kołuży do Widzewa raczej się nie spodziewamy takiego ruchu, natomiast myślę, że tutaj nie będzie żadnych dziwnych akcji, krzywych z puszczeniem go gdzieś dalej.
Wszystko zależy od tej osoby, kto tam ogarnia transfery w Widzewie, nie?
Od scoutingu też może dużo.
No scouting może nie patrzy w kierunku Lechii, po prostu patrzy na inne kierunki.
Ja myślę, że dobrze będzie, bo dobrze było z Karolem Filą na przykład. Nie poszedł do Widzewa, poszedł za porządne pieniądze za granicę. Nie za szybko, nawet może trochę za późno, ale raczej tutaj nie stracimy w żaden sposób na Kałuzińskim, jeśli chodzi o jakby przez zawirowania menedżerskie, tego się nie spodziewam. Nowy właściciel może nie mieć z Weberem dobrych stosunków, pisze Fifi Juszczak. No może nie mieć, ale...
A może mieć dobre też na przykład. Albo
a może nie średnie. Jeszcze jakie wy trudne pytania tutaj zadajecie. Boże,
a sezon też jest u Webera? Też chyba, co?
Nie wiem, jak przychodzisz do podcastu, to powinieneś to wiedzieć. Ja nie wiem w ogóle, czy...
Ja nie wiem, się nie znam na piłce.
Dlatego tu jesteś.
Dziękuję.
No właśnie, a ten...
Też u Webera jest. No to
spokojnie, będzie dobrze.
Mi się wydaje, że wy też jesteście. Ale nie wiem.
Może tak być. Mówiliśmy o tym, kto zagrał dobrze, to kto zagrał źle. Ja tutaj dwa nazwiska zapisałem, takie pewne.
To proszę spokojnie.
Mario Malocza.
I dla mnie Sisej.
Chyba tak, chociaż ja pisałem o Flavio, bo nie wiem, wydaje mi się, że tych pojedynków trochę przegrał w pierwszej połowie i tyle.
Ja skończyłem na tych dwóch nazwiskach, Malocza i Durmusz, bo oni na pewno na minus, a reszta tak nie byłem przekonany, no bo Sisej w drugiej połowie zawodził, mógł na pewno dać więcej od siebie, ale w pierwszej połowie fajne dwie akcje zrobił i tak naprawdę mógł mieć dwie asysty. Był bardzo blisko dwóch asyst. Podawał do Zwolaka, który trafił w słupek i to było bardzo dobre podanie. I podawał, dośrodkowywał do Flavio, który też był na świetnej pozycji i tylko powinien lepiej uderzyć głową i strzelić bramkę, więc Sisej był blisko dwóch asyst i tam prawą stroną ładnie śmigał w pierwszej połowie, więc za tę pierwszą połowę na pewno dałbym mu plusa i tutaj...
To szybki rzut oka na statystyki. Sisej, który jest zawodnikiem, wydawałoby się szybkim i w ogóle. Dwa driblingi, jeden wygrany, zero odbiorów.
A gdzie ty masz te statystyki?
Na stronie ekstraklasy.org są.
Ale to jakieś dziwne muszą być.
Nie, mnie dawało to, że on takie niedokładne podania robił i tam było kilka razy, może to była druga połowa, takie niebezpieczne sytuacje się robiły z tego. Ja nie wiem, czy druga bramka nie padła z jego niedokładnego podania. I takie kurcze jakoś, no ja chyba mam po prostu większe oczekiwania w stosunku do tego piłkarza i dlatego może tak było.
No tak, on na pewno oczekujemy od niego więcej, bo już pokazywał więcej niż ta aktualna forma. To na pewno Sisej potrafi. Pytanie, co z nim będzie, bo myślę, że tutaj na tej prawej stronie mogą być latem jakieś rotacje, bo ciągle nie mamy takiego mocnego punktu na tej...
A to też fakt, że to może też nie jest jego opozycja po prostu, nie? I dlatego to tak wygląda.
Więc zobaczymy. No, tylko pytanie, co zrobić z takimi zawodnikami jak na przykład Clemens, który się nie sprawdził póki co. Niewiele dał drużynie, a na pewno sporą kasę bierze. No i chciałoby się tutaj go kimś zastąpić, no ale jak jest na kontrakcie. Może się dziać, myślę, latem, bo jest gdzie, jest pole do poprawy na pewno. No zobaczymy, co wymyślą, jak tutaj tę kadrę skompletują. To co, może przejdziemy do tych szans pucharowych naszych. Tak trochę już ogłosiliśmy wielki sukces, natomiast chyba jeszcze nie możemy wykrzyknąć, jak obecny tutaj z nami gość specjalny Michał Pol.
The Champions, witam!
Chyba jeszcze nie możemy ogłosić takiego wielkiego sukcesu i powitać pucharów, no bo jednak jakaś tam minimalna, ale jednak szansa jest dla tego Piasta.
A Michał, weź jeszcze raz to ten, zaśpiewaj.
Czekaj, Michał, do kibla poszedł, poczekaj.
The Champions.
O, dzięki,
no, wróciłem.
Michał.
No, szczególnie biorąc pod uwagę to, jaki my talent mamy do odpuszczania czy marnowania tych szans na puchary, to chyba jeszcze tak w 100% nie możemy się cieszyć, co? Czy waszym zdaniem to już jest po zawodach?
Nie, no dopóki nie
ja
jest
się
więcej
będę
niż 100%, to nie, nie? Tak, według moich obliczeń.
Jest 99,6 według Pawła Mogielnickiego z 90minut.pl, czyli 0,4% szans dla Piasta. Tak, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Punktowo już Piast nas nie wyprzedzi, może się z nami zrównać punktami. Co w przypadku, gdy się zrówna z punktami? Liczy się bilans bramek z całego sezonu, bo mecze bezpośrednie mamy z Piastem na remis. Aktualnie bilans bramkowy Lechii to plus 16, a Piasta plus 7. Różnica 9 goli i w większości przypadków te 9 goli, jakby Piast odrobił, nie będzie ich promować, bo tak naprawdę musieliby strzelić przynajmniej 9 goli więcej od nas, żeby... Zacząłem trochę zbyt skomplikowanie mówić, ale... 9 goli będzie premiować Piasta wtedy, gdy odrobione 9 goli, gdy będzie miał więcej bramek w całym sezonie strzelonych niż my. Więc tak naprawdę muszą odrobić 10 bramek, żeby mieć lepszy bilans bramkowy od nas. Czy to jest możliwe? Teoretycznie jest, bo na przykład jakby Piast wygrał w następnych dwóch meczach, przypomnijcie mi, z kim grają, z Niecieczą i z Radomiakiem, tak?
Tak.
Piast, tak jest.
Z Niecieczą i z Radomiakiem, jakby wygrali 3-0 jeden mecz, a drugi 2-0, a my byśmy oba mecze następne przegrali po 0-2, to w tym przypadku jeszcze jest okej, ale bo bilans się zrówna, ale będziemy mieli więcej goli strzelonych, ale jeżeli Piast by wygrał 2 razy 3-0, a my byśmy przegrali 2 razy 0-2, no to już 10 bramek mają odrobionych i nas wyprzedzają. Więc teoretycznie takie wyniki są możliwe, ale to jest... Nie wiem. Ja się trochę boję.
No, patrząc po tej kolejce Ekstraklasy, to są bardzo możliwe takie wyniki. A nawet są możliwe...
Właśnie teraz strasznie dużo bramek pada, nie? W tych ostatnich meczach.
Tak, no ta kolejka to jakiś rekord był. Także trzeba grać swoje, trzeba mnie zremisować w tym meczu z Pogonią i tyle, a nie tam.
No właśnie, też tak myślę, że trzeba tutaj zdobyć punkty z Pogonią i mieć spokój, bo szczególnie trzeba brać pod uwagę to, że Radomiak raz, że jest beznadziejny i dostał 6 bramek teraz u siebie od Zagłębia, który jest beznadziejny. I trzeba brać pod uwagę to, że Radomiak już nie gra o nic zupełnie. Mogą wystawić juniorów, tak? Teoretycznie mogą wystawić...
Jeśli mają jakichś juniorów, ja nie wiem jak to ma.
Jeśli mają, to mogą wystawić samych 16-latków, tak? Teoretycznie.
Wiesz co, oni mają ten mecz z Niecieczą i tu będzie im na pewno trudniej.
Tak,
i to co prawda. Ważne... Grają przed nami też. Grają tego samego dnia o 12:30, proszę bardzo.
Okay.
Więc no my już będziemy wiedzieli, co tam się wydarzyło też.
No to bardzo dobrze. Znaczy, myślę, że...
Jak Piast nie strzeli, nie wiem, 5 bramek, więc to wtedy już na spokojnie.
Chociaż to będzie elegancko tego.
Tak, natomiast myślę, że jest duża szansa, że Piast nie wygra tego meczu, bo Niecieczą walczy... Niecieczą walczy o utrzymanie i ostatnio jest w dobrej formie. Szczególnie jeżeli jutro wygrają mecz z Górnikiem Łęczna, to już naprawdę to widmo utrzymania będzie tak, no, coraz bardziej realne, więc myślę, że to będzie na pewno trudniejszy z tych meczów dla Piasta. Jest szansa, że już tam się kopną i będzie po zawodach. Myślę, że w tej następnej kolejce już może wszystko się wyjaśnić. Miejmy nadzieję, bo jeżeli będziemy czekać do multiligi, to chyba na zawał zajdę podczas tej multiligi.
Ale też trzeba pamiętać takie mecze, jak co to było, jakiś na Trogu to jeszcze z Górnikiem Zabrze chyba, tak? Albo w Warszawie z Legią, za Nowaka i jak się ma w pamięci takie mecze, to...
To wiem, to wiesz niestety, co, nie? To z Natraugutta to był ten ostatni mecz, tak? Natraugutta.
Tak, to był ostatni mecz i do przerwy chyba byliśmy w pucharach, nie?
Tak,
a skończyliśmy na 8 bodajże, czy na 7.
I to też był taki mecz, że pierwsze 15 minut...
Jadą też przecież, nie? W poprzednim sezonie, tak, że takich meczów trochę jest za dużo w ostatniej historii.
No właśnie.
Lechii i trochę... Ja dopóki nie będzie pewności, to niestety... bardzo bym chciał, żeby była już ta pewna.
Tak, myślę, że wszyscy jesteśmy już zmęczeni tymi nerwami. Tych nerwów już wystarczy, już dzisiaj było ich wystarczająco dużo i życzylibyśmy sobie, żeby to szybko się wyjaśniło, nawet już tak matematycznie, żeby to było nie 99,6, tylko 100. I tego sobie i Państwu życzę. Ktoś tam na czacie? Ktoś pilnuje czatu?
Nie, nic ciekawego.
Czy z takich słuchaczy zaprosiliśmy, że nic ciekawego nie piszą?
Właśnie nie wiem. Kto ich zaprasza? Nie wiem dlaczego właśnie.
Kto im zapłaci? To raczej sami to nie przyszli.
Weber.
Też bardzo właśnie, że zacznijmy temat dzbanów największych dzisiejszego dnia. Już tego Wiśniewskiego z Gdyni zostawmy może, bo o nim już było. Ja zacznę może od trenera Stali Mielec, który po meczu powiedział, że dla mnie ten mecz zakończył się wynikiem remisowym 2-2. Taka była pierwsza decyzja sędziego. Po czym dodał, nie wiem jakie są przepisy, natomiast dla mnie to jest jedna wielka żenada, że decyzja jest podjęta, a potem cofnięta. Więc tak.
Ale jeżeli dla niego zakończył się wynik 2-2, to nie wiem jaki jest problem w ogóle. No to dla mnie okej. Okay. Dla niego jest 2-2 i super.
Wszyscy powinni być zadowoleni. Stal utrzymana, my do przodu.
Dla mnie myślę, się na przykład zakończył już 8-6 wynikiem. No i co mi zrobisz? Nic nie zrobisz.
No nic. Chociaż tutaj, jak powiedział, że taka była pierwsza decyzja sędziego, to nie jest to prawda, bo pierwszą decyzją sędziego było uznanie gola. To była ta decyzja z boiska po prostu, tak?
Tak, tam liniowy nawet chorągiewki nie podniósł.
Dokładnie, zgadza się. Natomiast jeżeli trener Stali Mielec nie wie, jakie są przepisy, to nie wiem, może powinien, nie wiem, sprzedawać watę cukrową, tak jak dzisiaj na przykład Henryk Castegrien na Festynie. Może mogą sobie pogadać, nie wiem, może się spotkali po meczu i ten, bo skoro nie zna przepisów, no to po co się takie rzeczy bawić?
Ale widzisz, można nie znać przepisów i być trenerem, więc jakby... Mamy spoko, nie?
To jest ciekawa ścieżka rozwoju.
Ludzie nie znają przepisów drogowych, jeżdżą samochodami, więc jakby to jest chyba takie popularne dosyć hobby.
Bardzo, bardzo możliwe. No więc tak, no jeszcze wiemy jakby co już się wydarzyło tam tak naprawdę, bo sędzia przed kamerami Canal Plus tłumaczył, co tam się wydarzyło. No i w skrócie było po prostu tak, że sędziowie mieli trudności z wyrysowaniem tej linii w odpowiednim miejscu i tak próbowali, nie udawało się, nie byli z tego do końca zadowoleni. Jakby pierwsza decyzja była taka, że po tym powiedzmy nieudanym rysowaniu, że jest spalony, ale jeden z sędziów na warze, któremu w imieniu całej społeczności Lechii chciałbym bardzo podziękować, stwierdził, że nie jest zadowolony z tego, co oni tutaj zrobili i nie mogą takiego czegoś puścić do telewizji i takiej decyzji, i tak tej decyzji zostawić, i nalegał, żeby to zrobić dokładniej. I faktycznie przybliżyli obraz, wyrysowali te linie jeszcze raz i już było widać, że spalonego nie ma. Dlatego to tyle trwało i dlatego było to zamieszanie z tą decyzją pierwszą. Myślę, że no, błędy sędziów na warze, ale tu jakby nic nie zmienia faktu, że decyzja została podjęta prawidłowa. Trwało to długo, ale ten czas został później doliczony, więc tak finalnie to tu bardziej Lechia była poszkodowana, że tak długo musiała czekać, a nie Stal Mielec.
No ale emocje były. No, to jest taki mecz, który tam zostanie na długo w pamięci. No i co zrobisz? Nic nie zrobisz.
To kto kolejny? Kolega Göttinger? Czy...
Kolega Göttinger to w ogóle, co on powiedział, że on może wie, że złamał linię, ale...
Ale ewidentnie ktoś nie chce, byśmy dalej grali w tej lidze.
Ja nie wiem.
Ja nie chcę. Ja nie wiem do końca, ale jakby co, to prosimy o kontakt. Z redakcją.
Możemy się dogadać jakoś, wyjaśnić to sobie, ale naprawdę, żeby myśleć, że ktoś tutaj kogoś na tyle, sorry, ale Stal Mielec obchodzi, że chce
spuścić z ligi. Spółdzielnia, żeby spuścić Stal Mielec.
Przeciwko Stali Mielec, właściwie dlaczego akurat Stal Mielec? Nie wiem, naprawdę nie wiem, o co mu chodzi, dlaczego nie wiem.
Gdzie to w ogóle leży?
Ja nie wiem.
Tam, gdzie skocznia narciarska.
No właśnie.
A, na Mamuta. No. Mamuta.
Tak, i cóż jeszcze miałem powiedzieć o tym Gettingerze?
Ale on wiesz, że złamał linię. Dobrze, że wie chociaż.
Tak, no wie, dobrze, wie. Bardzo
może
dobrze, że
przepisy?
Wie. Nie, właśnie myślę, że nie zna, bo w ogóle jakoś się miotał strasznie. Wybiliście mnie z rytmu, coś miałem jeszcze powiedzieć o Gettingerze.
Okay, jesteśmy.
Dzięki, może mi się zaraz przypomni, jak go tutaj znajdę. Nie przypomni mi się. Patrzymy na czat. Coś ciekawego na czacie. No tak, piłkarze stali się kładli. Tomasiewicz udawał, że nie słyszy.
Zakwasał wymachiwanie rękoma, no ale trudno, nie?
No, piłkarze stali niezbyt się tutaj popisali. Że tak powiem. Natomiast Gettinger jak najbardziej czołowa postać tutaj wśród tych wszystkich dzisiejszych dzwanów, dzbaniarzy.
Pytanie z czatu. Czy sędziowie powinni wypowiadać się po meczu, tak jak dzisiaj ten sędzia naszego meczu? Ja no, myślę, że tak.
Obowiązkowe. Zawsze. No.
To było spoko.
To jest tak, jak trener idzie na konferencję prasową, tak samo sędzia mógł wyjść na konferencję prasową i jeżeli są jakieś kontrowersje, jeżeli są jakieś pytania do sędziego.
To jest ciekawe, nie? Takie coś, powiem szczerze, bo to jakby też no, wielu osobom mogłoby coś wytłumaczyć i nauczyć i w ogóle, nie? To
jest często tak, jest nie też nie tak, że po głowie dostaje od jakichś tam obserwatorów, w sensie...
Trener mógłby poznać przepisy na przykład też, nie? Jakiś, jakby tam nie znał jakiś trener z przepisów.
Od kibiców często się dostaje na przykład sędziemu głównemu za coś. A później się okazuje, że to wcale nie była decyzja głównego, tylko decyzja liniowego, albo z VAR-u, albo coś. I to jest też niefajne, że czasami te... Często u Belgii trafiają pod niewłaściwy adres. To mogłoby być prostowane. I też cały ten proces byłby chyba łatwiejszy do zrozumienia dla kibiców, jak to działa i tak dalej. No chyba, że po prostu sędziowie, nie wiem, dlaczego wcześniej tak się zapierali strasznie, by tych decyzji nie tłumaczyć. Czy się bali po prostu, czy wiedzieli, że zawalili, czy co. Nie wiem. Natomiast te kwestie sędziowskie... Myślę, że to by inaczej powiem. To by dobrze zrobiło sędziom dla ich wizerunku, gdyby otwarcie mówili o takich rzeczach, a nie, że wszyscy musieliby się domyślać, bo wszyscy wiemy, jak na trybunach podchodzi się do sędziów i do szeroko rozumianego PZPN-u i tak dalej. Myślę, że takie wypowiedzi, tłumaczenie niektórych rzeczy mogłoby tylko na dobre wyjść. Arbitrum.
Ja to bym chętnie obejrzał wszystkie sytuacje z wozu VAR, które były analizowane z komentarzem. To też mogło być ciekawe.
No, jakby tam taka ukryta kamera była, nie?
A, jestem za.
A jest tam, przecież tak jak zawsze pokazują, jak oni tam siedzą. No, to by było fajne. Natomiast no... Jakoś wątpię w to, że takie rzeczy zaczną się dziać. Myślę, że prędzej może dostać po głowie sędzia dzisiejszego spotkania, który tłumaczył się przed kamerami Canal Plus. Prędzej taki scenariusz bym widział, który faktycznie fajną rzecz zrobił, no bo jednak wyjaśnił co i jak, o co chodziło, niż żeby sędziowie zaczęli tłumaczyć takie rzeczy regularnie.
No, jak to mówią.
Tak. Macie jakieś pytanka? Piszcie, bo jak nie, to będziemy zaraz kończyć. Patrzę jeszcze w swoje notatki wspaniałe.
A jak Pietrzak w ostatnich meczach według was?
Pietrzak?
On tak posadził tego Konrado na ławce i się zastanawiam, czy to jest kwestia tego, że Konrado odejdzie, czy, czy
myślę, że częściowo tak.
Czy pierwszak bardziej stabilny tak być. W obronie jest.
Natomiast...
Ale chyba się poprawnie grał całkiem, jakoś nie zauważyłem.
Tak, on jakby z meczu na mecz mam wrażenie, że poprawnie. Nie, chyba żadnych wielkich błędów nie zrobił. Myślę, że jakiś tam stały poziom trzyma. Ani jakoś no bardzo...
Tak, chyba drugą stroną głównie atakowała, nie? Jakoś tak myślę.
Być może. Być może tak. Patrzymy na czat, coś się pojawiło. Chyba nic, chyba będziemy kończyć powoli. Mieliśmy dzisiaj mnóstwo emocji, nawet nie wiem, czy nie za dużo troszkę. Jesteśmy bardzo zmęczeni po tym. Czekamy na następną kolejkę. Myślę, że w następnej kolejce już wiele może się wyjaśnić w 100%, tak jak teraz mamy te jeszcze drobne ułameczki, które tutaj wchodzą w grę, jeśli chodzi o rozstrzygnięcia tego sezonu. No i co? Miło było z wami pogadać po tak długiej przerwie. Fajnie, że z nami był Sławek dzisiaj. Myślę, że zawsze fajnie, jak są trzy osoby. Fajnie, że z nami piszecie, z nami gadaliście i co?
No i chyba no i fajnie, nie? Generalnie
razem.
Fajnie, nie?
Ogólnie spoko, nie?
Elegancko tego.
Tak jest. Dobra. Tego. Trzymajcie się.
I
na razie.
Jutro poniedziałek, nie? Więc...
Pamiętajcie, że jutro poniedziałek nie zapomnijcie nastawić budzików. Aha, i pamiętajcie, żeby jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to kliknijcie suba, kliknijcie ten dzwoneczek taki śmieszny, to będziecie wiedzieć, kiedy robimy live'y. Dajcie łapeczkę w górę pod tym filmikiem i będzie w ogóle zajebiście.
Zatem dobranoc z Państwem.
Dobranoc.
Do usłyszenia następnym razem.